radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dziś profesor doktor habilitowany Mariusz Siemiński, kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator klinicznego oddziału ratunkowego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, lekarz specjalista medycyny ratunkowej, lekarz specjalista neurologii, specjalista medycyny snu. Witam pana profesora, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Będziemy dzisiaj nie o medycynie ratunkowej rozmawiali, ale o śnie właśnie, o zaburzeniach snu, bo w ciągu roku występowanie bezsenności na przykład dotyczy według statystyk około 35% osób, a na nadmierną senność skarży się z kolei ponad 7% populacji. Dlaczego ludzie mają problemy ze spaniem? Śpią albo za dużo, albo za mało?
Jakbym umiał odpowiedzieć na to pytanie jednym zdaniem, to pewnie byśmy się spotykali w Oslo w Komitecie Noblowskim, a nie w Gdańsku, bo pytanie jest bardzo złożone i dotyczy wielu aspektów funkcjonowania całego naszego organizmu, zaczynając od poziomu genetycznego przez nasz układ hormonalny, aż oczywiście do tego, jak jest zbudowany, jak funkcjonuje nasz ośrodkowy układ nerwowy.
Chyba też ważne jest, na jakim łóżku śpimy, na jakim materacu i różne aspekty, prawda, tego wszystkiego.
Jeszcze na to, jak śpimy, nakłada się cała nasza sfera cywilizacyjna, kulturowa, czyli no ten element, który pani redaktor zwróciła uwagę, ma teraz na jakim śpimy.
Czy ktoś nie chrapie obok?
Też. Czy w sypialni, w której śpimy, mamy ciemność, tak? Proszę zwrócić uwagę, a propos tego rozpowszechnienia bezsenności, tak wysokiego, wzrastającego według badań epidemiologicznych w ostatnich latach, proszę się zastanowić wieczorem, jak będziecie państwo kładli się spać, wyjrzeć za okno tutaj w Gdańsku, a potem powtórzyć to, jeżeli będziecie mieli państwo taką okazję, wyjrzeć za okno, będąc w jakimś domku gdzieś daleko na wsi, w lasach, gdzieś na Kaszubach na przykład. Zupełnie inny rodzaj, nazwijmy to, ciemności. My w większości, teraz większość naszej populacji już w tej chwili mieszka w miastach, gdzie coś takiego jak ciemna noc właściwie nie występuje. Nasze miasta są rozpalone światłami reklam, światłami ulicznymi, samochodami, więc cały czas do naszych oczu docierają te bodźce świetlne i takiej ciemności i też takiej ciszy, jakiej doświadczali na przykład nasi pradziadowie 80 czy 100 lat temu, my tego nie mamy. I te czynniki cywilizacyjne są między innymi tymi czynnikami, które na nasz sen wpływają, akurat to, co wymieniłem, negatywnie, bo to nas rozbudza dodatkowo wieczorem czy w nocy.
Jeszcze dodatkowo na przykład przed snem sobie sprawdzamy coś w telefonie, w smartfonie, albo na przykład mamy, nie wiem, oświetlenie delikatne LED-owe gdzieś w sypialni, prawda, które przez całą noc się pali. To też nie sprzyja pewnie i dokładnie tego samego dotyczy, o czym pan profesor powiedział.
Prawda jest taka, że jeżeli spojrzymy na wszystkie tak zwane choroby cywilizacyjne, które dotyczą dużego odsetka naszej populacji, to na ogół odpowiedź jest taka, że bardzo dużą krzywdę robimy sobie sami.
Czyli
tak?
Bezsenność jest chorobą.
Tak, bezsenność jest chorobą. To jest spojrzenie, które w medycynie istnieje od kilkudziesięciu lat, tak mniej więcej od 70. lat, bo wcześniej właściwie bezsenność była postrzegana przez kontekst bycia objawem innych chorób. Najczęściej się mówiło, że bezsenność jest po prostu objawem problemów psychicznych, depresji, że bezsenność jest konsekwencją złego stanu zdrowia somatycznego, bo też przez wiele lat, właściwie do 50., 60. lat ubiegłego stulecia, na sen patrzono w sposób taki bardzo dziwny i nieprawdziwy. Uważano, że sen to jest coś, co dzisiaj moglibyśmy porównać wyłączenie komputera, że się nic nie dzieje, po prostu wszystko jest wyłączone i tak jakby nie istniejemy, nie funkcjonujemy. Dopiero badania, które były możliwe w latach 50., 60., dopiero do przeprowadzenia z powodów technicznych, zapisy polisomnograficzne snu, potem badania neuroobrazujące snu już w latach 90. i późniejszych, dostarczyły nam gigantyczną ilość informacji na temat tego, jak de facto aktywnym procesem jest to, że śpimy, że to nie jest po prostu wyłączenie mózgu, tylko przestawienie się mózgu w zupełnie inny tryb działania, ale wciąż działania. I w tym kontekście na bezsenność patrzono jako na objaw tylko, a nie zaburzenie funkcjonowania mózgu, które samo z siebie tak jakby wynika.
Czyli jeśli to nie jest wyłączenie mózgu, to czym tak naprawdę jest sen? Z takiego naukowego punktu widzenia, bo coś, my wszystko już o tym wiemy, nauka wszystko wie, czy nie do końca?
Nie wiemy na pewno wszystkiego. Ja uważam, że wiemy bardzo mało wciąż, bo chociażby sen jest relatywnie technicznie trudny do badania, tak? Pacjent z definicji nie współpracuje na przykład w czasie tego badania, więc iluś rzeczy, które w stanie czuwania można z pacjentem zrobić w czasie snu, są niemożliwe. A jeżeli byśmy chcieli jakoś takim potocznym językiem opisać, czym jest sen, to najlepsze porównanie to jest po prostu inny tryb działania naszego mózgu i naszego całego organizmu, który ma inne cele, ale też ważne dla naszego życia, niż ten tryb, który najlepiej znamy, tryb czuwania czy tryb aktywności. Na przykład można to ładnie zobaczyć, o co chodzi, zastanawiając się nad rolą snu w pamięci i w uczeniu się. Uczenie każdy z nas zna, prawda? Uczymy się do egzaminu w pracy, czyli bierzemy jakieś opracowanie, książkę, czytamy, ileś faktów, ileś bajtów wiedzy sobie wchłaniamy, tak to subiektywnie odczuwamy. Na poziomie neuronalnym ta czynność czytania o czymś, uczenia się na pamięć czegoś, to powoduje w naszych neuronach syntezę dodatkowych ilości białek i przede wszystkim wytwarzanie się dodatkowych ilości synaps, połączeń między neuronami. I w ten sposób, tak jakby ta informacja tak materialnie w naszym mózgu zostaje zapisana.
A do czego jest nam sen potrzebny?
Już mówię. I teraz każde nasze doświadczenie w ciągu dnia właściwie jest takim bodźcem do budowania sobie tej pamięci, tak? Tylko, że ucząc się, przeczytałem dany tekst 2 albo 3 razy w ciągu dnia, więc tych synaps powstało więcej, a mając na przykład, nie wiem, przypadkowy, jednorazowy kontakt z jakimś billboardem reklamowym, tę informację zobaczyłem tylko raz i ten ślad jakby w mojej pamięci, ten taki materialny, biologiczny ślad jest dużo mniejszy niż ślad, który powstał w wyniku wielokrotnego czytania tej samej treści z podręcznika. A sen jest po to, jak to się ładnie mówi, żeby tę pamięć skonsolidować, czyli tak jakby wyczyścić nasze dyski, odsiać ziarna od plew, czyli ta informacja z billboardu reklamowego i te synapsy w czasie snu zostaną wyeliminowane jako coś zbędnego, tak to nasz mózg uzna, skoro tylko jedna czy dwie synapsy z tym związane powstały, a ta informacja, którą wielokrotnie powtórzyliśmy sobie, ona nam
zostanie.
Czyli ta
pamięć operacyjna tak zwana zostanie w jakiś
operacyjna,
sposób,
ale też ta tak zwana długotrwała. Wtedy się właśnie jakby nabudowywuje, tak? Dlatego banał, który powtarzam mojemu synowi na przykład, jeżeli ma się dobrze przygotować do matury, to między innymi musi odpowiednią ilość czasu w ciągu doby przesypiać, bo wtedy ta wchłonięta za dnia informacja tak jakby utrwala się. A jeszcze jedna rzecz, która się w czasie snu dzieje, to ta nowo nabyta informacja tak jakby uzyskuje w czasie snu biologiczne połączenie z naszą poprzednią wiedzą, czyli na przykład można te fakty zdobyte w ciągu dnia, zapamiętane w ciągu dnia, kontekstowo umieścić w tej wiedzy, którą już mieliśmy wcześniej. I to też jest coś, co się dzieje w czasie snu. I to wydaje mi się, że większość z nas zna z doświadczenia, jeżeli mielibyśmy iść na jakiś egzamin, na ważne spotkanie, chcemy się wyspać przed tym, prawda? Jeżeli pójdziemy niewyspani, to nasze funkcjonowanie, nasza umiejętność do szybkiego sięgnięcia po nasze zasoby, czy leksykalne, czy nasze zasoby wiedzy, będzie dużo gorsza. I na zadane pytanie przez panią redaktor, gdybym był dzisiaj niewyspany, potrzebowałbym więcej tych milisekund czy sekund, żeby znaleźć odpowiednie fakty do przetoczenia i jeszcze ubrać to w miarę brzmiące sensownie zdania.
A panu profesorowi się nie wydaje, że wiele osób lekceważy macha ręką na zaburzenia snu, myśli, a to minie, jakiś jestem zmęczony, coś tam się wydarzyło, jeśli ma problemy ze spaniem. Jakie mogą być następstwa, jeśli te zaburzenia trwają dłużej? Ja nie mówię o takim jednorazowym niewyspaniu się, prawda? Ale jeśli to trwa, to czym to grozi?
Sen jest niesamowicie ważny dla wszystkich systemów naszego organizmu. Na poziomie mózgu i naszej sprawności intelektualnej to są właśnie te kwestie, na przykład, o których przed chwilą mówiłem. Konsolidowania wspomnień, budowania pamięci długotrwałej, osadzania naszych informacji, wspomnień w kontekście zdobytej przez nas wiedzy, w kontekście również emocji, jakie przeżywamy. I to się dzieje na poziomie mózgu. Co więcej, co jest bardzo ważne i odkryte w ciągu ostatnich 5 lat tak naprawdę, sen dla naszego mózgu, znowu na takim poziomie bardzo biologicznym, jest takim okresem, kolokwialnie mówiąc, sprzątania. To znaczy zbędne produkty metabolizmu, na przykład złogi amyloidu, które kojarzą się nam, czy nam lekarzom mocno, osobom jakby spoza branży medycznej, pewnie już też z rozwojem choroby Alzheimera. Te złogi amyloidu między innymi są z obrębu tkanki mózgowej właśnie w czasie spania wypłukiwane. Jak robiono badania histopatologiczne nad nieszczęsnymi myszkami, gdzie te szczęśliwsze myszy mogły się wysypiać, te mniej szczęśliwe były budzone w nocy przez badaczy. W sumie to szczęście było względne, bo i te myszki zginęły na końcu i zostały zamienione w preparaty histologiczne. To okazało się, że te myszki, które spały krócej, które były w nocy wybudzane, miały dużo większą ilość złogów amyloidu w swoich mózgach. Więc to też w tej chwili jakby ten cały taki nurt myślenia w neurobiologii mówiący o tym, że nieprawidłowy rytm okołodobowy, zaburzenia snu, niewystarczająca ilość snu są czynnikiem ryzyka rozwoju otępienia w późniejszym okresie życia, to jest bardzo ważne.
No ale to chyba nie jest związane z tym, że jeśli ktoś w takim wieku senioralnym, powiedzmy, wstaje szybciej, tak, niż reszta rodziny, skoro świt już jest na nogach, to nie oznacza, że on ma zaburzenia snu.
Nie. Tutaj mamy do czynienia z kolejnym ważnym zjawiskiem, z kolejnym gigantycznym obszarem badań w somnologii, to znaczy relacja pomiędzy naszym wiekiem a naszym snem. W czasie naszego życia ten proces, który zbiorczo nazywamy snem, zmienia się, jego przebieg zmienia się. Dzieci, młodzi ludzie mają więcej na przykład fazy snu REM, czyli tej fazy, w czasie której doświadczamy marzeń sennych. Ilość tej fazy z biegiem lat maleje, a generalnie, zwłaszcza w 6., 7. późniejszych dekadach życia, generalnie maleje zapotrzebowanie na sen. I faktycznie osoba, która jako 40-latek czuła się dobrze po przespaniu na przykład 7,5 godziny, to jako 70-latek ta osoba będzie potrzebowała tylko 6 czy 6,5 godziny. I to jest
naturalna
fizjologia,
rzecz.
Naturalny element, no tak jak robią nam się zmarszczki, się wieją nam
czyli
włosy.
Takiej starszej osobie nie ma co proponować jakichś, nie wiem, tabletek nasennych. To jest po prostu naturalna
tak,
kolej
trzeba to,
rzeczy,
trzeba
że ona
to zrozumieć i właśnie dużym błędem u tych osób jest rozpoczynanie jakiejkolwiek formy farmakoterapii zaburzeń snu na podstawie skargi, że kiedyś to budziłem się o 8, a teraz budzę się o 6.30 i nie mogę spać dalej. Bo tutaj jest kwestia, która gdzieś tam umknęła na początku naszej dyskusji. Bezsenność znowuż tak potocznie kojarzy się z tym, że ktoś nie może w nocy spać. Że właśnie kładzie się do łóżka.
Ale
i
co to właśnie znaczy tak naprawdę?
To. Kładzie się do łóżka o 21, a zasypiam dopiero o 23 i te 2-3 godziny przewracam się z boku na bok, nie mogę spać, czyli mam bezsenność. Otóż nie o to chodzi. Oczywiście jednym z kryteriów rozpoznania bezsenności jest skrócenie czasu snu w ciągu doby, to jest fakt. Ale pod warunkiem, że to wpływa na jakość naszego funkcjonowania w ciągu dnia. Czyli jeżeli krótko
ktoś się
śpimy,
najad o 20, to o 21 wiadomo, że nie zaśnie, prawda? Bo
przykład,
ma pełen żołądek.
Na przykład. I jeżeli ktoś przysypia tylko, nie wiem, od północy do godziny, nie wiem, 5.30 rano, czyli 5,5 godziny, czyli relatywnie krótko, ale w ciągu dnia czuje się dobrze, realizuje swoje zadania, nie popełnia błędów pracy zawodowej, nie jest drażliwy, nie ma żadnych konsekwencji, to znaczy, że jest okej, że ta osoba wyspała się. To, że krócej niż średnia krajowa, no to jest fakt, ale który nie ma znaczenia klinicznego. I o tym musimy pamiętać, decydując się na jakąś formę interwencji terapeutycznej u kogoś, kto zgłasza się z problemami ze snem.
A panie profesorze, czy pojawienie się zaburzeń snu to jest problem neurologiczny, psychiatryczny, związany z mózgiem? Do kogo się zwrócić, do którego specjalisty należałoby z takimi problemami się zgłosić?
Tradycyjnie najczęściej bezsennością w przeszłości zajmowali się koledzy psychiatrzy, natomiast z takiego punktu neurobiologicznego bezsenność jest zaburzeniem funkcjonowania mózgu, struktur mózgowia. Tak jak mówiłem wcześniej, kiedyś uważano, że jest tylko to objaw na przykład depresji, dlatego psychiatra. A w tej chwili no, jest to choroba mózgu, jest to choroba jego funkcjonowania, jego struktur i patrząc w tym kontekście, bardziej nadawaliby się do tego neurolodzy. Moi koledzy zajmujący się snem z Europy, z którymi przez lata współpracuję, to byli w większości neurolodzy. Natomiast z kolei w kurikulum neurologicznym, w nauczaniu neurologów, tej tematyce jest poświęcana bardzo niewielka ilość godzin w czasie zajęć, więc tu jest ten problem troszkę takich no, kompetencji wśród lekarzy w ogóle, bo generalnie ta tematyka snu jest dość taka pomijana w czasie szkolenia lekarzy i faktycznie do kogo się z tym zgłosić to jest trudne. Natomiast no, jest w Polsce Towarzystwo Badania Snu, które też wydaje certyfikaty no, specjalistom zajmującym się snem i publikuje ich listę na swojej stronie internetowej, więc na przykład można w ten sposób poszukać. Są neurolodzy, którzy się tym zajmują. Ja mam czelność za takiego neurologa się uważać. Jest też grupa psychiatrów, którzy szczególnie się tym interesują i też potrafią skutecznie pomóc, ale również, nie zapominajmy, bardzo często u pacjentów z bezsennością bardzo dobrym terapeutą będzie psycholog, który jest przeszkolony w czymś, co się nazywa terapia behawioralno-poznawcza w bezsenności, która jest bardzo dobrą metodą, wręcz przewyższającą metody farmakologiczne bardzo często.
A panie profesorze, też niektórzy ludzie w czasie snu no, zachowują się, oczywiście nie robią tego świadomie, w sposób, można powiedzieć, taki no, agresywny, rzucają się, prawda, mają bardzo realistyczne, agresywne na przykład sny. I prowadzi to często nawet do obrażeń, że ludzie spadają z łóżek, prawda, to się zdarza. Zwłaszcza tu chyba takie badanie było, że podczas jednej z faz snu u połowa osób w starszym wieku, które tych takich realistycznych snów doznawało, u nich się w ciągu, okazało się, że w ciągu 5 lat może rozwinąć na przykład choroba Parkinsona. Czyli ten sen również jest jakimś takim, można powiedzieć, pierwszym objawem jakość tego snu i sposób, w jaki ktoś śpi, no może świadczyć o tym, co dalej się będzie działo z jego zdrowiem?
No, dotknęła pani bardzo ważkiego problemu w neurologii, zwłaszcza w neurologii, która się zajmuje chorobami neurozwyrodnieniowymi, bo to, co pani opisała, to jest jednostka chorobowa, którą znamy formalnie od połowy lat 80. ubiegłego stulecia. Wtedy Carlos Schenk pierwszy artykuł na ten temat napisał w 86 roku w Neurology. Jest to choroba, którą nazywamy zespół zaburzeń zachowania w fazie snu REM, REM Behavior Disorder, RBD. I jest to schorzenie, które polega na tym, że w czasie snu, tak jak pani powiedziała, w czasie marzeń sennych pacjent odgrywa treść swoich marzeń sennych. Czyli jeżeli pacjent
śni mu się, że boksuje, to będzie
to
boksował.
Boksuje. Albo śni mu się, że ucieka, to ucieka. Na poziomie znowuż neurobiologicznym polega to na tym, że u osoby zdrowej w czasie fazy snu REM ośrodki ruchowe kory mózgowej są pobudzone tak samo jak w czasie czuwania. Dzieje się to samo w korze mózgowej ruchowej, co się dzieje wtedy, kiedy na przykład chodzimy. Natomiast podczas snu REM, fizjologicznie ma miejsce coś, co się nazywa atonią snu REM, czyli nasze mięśnie w tym momencie są całkowicie rozluźnione, bo system takich struktur w obrębie pnia mózgu blokuje wypływ tej informacji ruchowej z kory ruchowej w dół do naszych kończyn. Tak jakby tam jest no, znak zakaz wjazdu dla tych impulsów nerwowych i wobec tego, mimo tego, że nasza kora mózgowa działa tak, jakbyśmy na przykład się boksowali, to polecenie wykonywania takich ruchów jest zatrzymywane na poziomie mózgu, pnia mózgu konkretnie, nie trafia do naszych kończyn. Natomiast u osób chorych ta blokada przestaje działać i zaczynają te ruchy wykonywać. I tak jak pani przytoczyła, wiemy z kolei od lat 90. tutaj duże takie były zasługi kolegów moich z Barcelony, profesora Alexa Iranzo na przykład, czy Santa Maria, którzy obserwowali pacjentów z tym problemem przez wiele, wiele lat i co kilka lat publikowali artykuły poświęcone ich losom i okazywało się, że z biegiem czasu przygniatająca większość osób, które mają taki problem, rozwijała jakąś formę choroby neurozwyrodnieniowej. To mogła być choroba Parkinsona, mogło to być tak zwane otępienie ściołami lewiego, czasami była to inna choroba, którą nazywamy zanikiem wieloukładowym, ale generalnie uważa się teraz, że jest to bardzo istotny czynnik rozwoju tego typu chorób neurodegeneracyjnych. Dlatego REM Behavior Disorder jest bardzo wdzięcznym obiektem, obszarem badań, bo mamy pewność, że to są pacjenci, którzy wymagają tak zwanego leczenia neuroprotekcyjnego. Czyli mamy zdefiniowanych ludzi, którzy są bardzo zagrożeni na przykład rozwojem choroby Parkinsona. Byłoby super, gdybyśmy wymyślili coś, pigułkę, która oferowana tym pacjentom zapobiegłaby rozwojowi tej choroby. Jedyny problem polega na tym, że jeszcze tej pigułki nie wymyśliliśmy.
Mamy też SMS-y od państwa. Pisze do nas pani Urszula. Dzień dobry, przybyłam, bardzo ciężki COVID. Przez cały czas towarzyszyła mi bezsenność. Wiem teraz, co to brak snu. Nawet tabletki nasenne słabo działały. Doceniam wartość snu i cieszę się, że mam własny oddech i mogę spać. Bardzo cenny temat państwo podjęliście. Pan profesor cudownie i łagodnie tłumaczy wartość snu. Dziękujemy i pozdrawiamy.
Pisze
nasza
miło,
słuchaczka. Z kolei pan Piotr pisze, że on to nawet jak zje o 20, to może spokojnie zaraz zasnąć, więc też
to
się odnosi do tego naszego stwierdzenia. Ja tylko przypomnę, że moim gościem jest profesor doktor habilitowany Mariusz Siemiński, kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej GUMET, lekarz specjalista neurolog i lekarz specjalista medycyny ratunkowej, a także specjalista medycyny snu. Teraz proszę państwa krótka przerwa, a po niej będziemy wracać do rozmowy.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam państwa po przerwie. W studiu ze mną jest profesor doktor habilitowany Mariusz Siemiński, kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator klinicznego oddziału ratunkowego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, lekarz specjalista neurolog i lekarz specjalista medycyny ratunkowej oraz specjalista medycyny snu. Rozmawialiśmy o zaburzeniach związanych ze snem, a teraz chciałam pana profesora trochę przepytać na okoliczność choroby, która się nazywa narkolepsja. Jakbyśmy mieli wytłumaczyć słuchaczom, o co chodzi w tej chorobie i dlaczego pacjenci mają problem, trudności z kontrolowaniem snu.
Narkolepsja to jest choroba taka, żeby ją zrozumieć, to troszkę się odwołam do tego, o czym mówiłem w poprzedniej części audycji, czyli do tego, że sen jest dodatkowym, tak jakby trybem pracy naszego mózgu.
Ale zanim pan profesor to powie, proszę powiedzieć, co się dzieje z takim pacjentem, z takim człowiekiem, który cierpi na tą chorobę, bo może tak, żeby słuchacze mogli się wczuć, że tak powiem, o czym my rozmawiamy.
Można by rzec, że narkolepsja jest odwrotnością bezsenności, to znaczy pacjenci zmagają się z bardzo dotkliwym poczuciem senności w ciągu dnia, które doprowadza ich do niekontrolowanego zasypiania w ciągu dnia.
Czyli nie kontrolują kompletnie, chce im się spać i po prostu gdzie stoją, tam zasną, tak?
Tak, to są takie sytuacje faktycznie, kiedy pacjent może zasnąć w trakcie prowadzenia samochodu, w trakcie rozmowy z drugą osobą, czy w trakcie posiłku, więc jest to choroba, która w takich łagodnych okolicznościach może być po prostu krępująca dla pacjenta i uniemożliwić mu prawidłowe funkcjonowanie społeczne, zawodowe, rodzinne. No jak się Państwo domyślacie, ta choroba może być też źródłem bardzo wielkiego niebezpieczeństwa dla takiej osoby, jeżeli jej się to zdarzy w czasie na przykład prowadzenia samochodu.
To się nagle zdarza? Po prostu ktoś był zdrowy i któregoś po prostu dnia zaśnie na przykład za kółkiem właśnie taka osoba?
Nie rozpoczyna się to tak nagle, to raczej te objawy narastają w skali miesiąca. Ta choroba najczęściej rozpoczyna się w wieku dziecięcym czy w okresie dojrzewania i pacjent w pierwszej kolejności przez pierwsze tygodnie chorowania odczuwa właśnie tę przede wszystkim dużą potrzebę snu w ciągu dnia, mimo tego, że uważa, że całkiem porządnie się wyspał w nocy.
Czyli to nie wiąże się z tym, panie profesorze, że ktoś śpi źle w nocy i w ciągu dnia musi zrobić sobie drzemkę, bo jest po prostu zmęczony. To jest zupełnie
nie,
co innego,
to tak?
Tak
nie działa, aczkolwiek pacjenci z narkolepsją mają również zaburzony sen nocny, jeżeli przyjrzeć się ich architekturze snu. Natomiast to nie jest tak, że to są osoby, które mówią tak, że 4 godziny tylko spałem i teraz jestem niewyspany, więc chcę mi się spać. To nie tak, to nie ta historia. Najczęściej to się zaczyna właśnie u dzieci. Tutaj jest taki zawsze pewien wist diagnostyczny, bo dzieci w pierwszych latach podstawówki w ciągu dnia, w czasie zajęć szkolnych zaczynają odczuwać właśnie taką wzmożoną senność, no to próbują sobie z tym poradzić. No to próbują sobie poradzić tak, że się jakoś tam pobudzają, ruszają, coś robią i zaczynają sprawiać wrażenie na przykład na wychowawcy w klasie, na nauczycielach czy na rodzicach, że są nadmiernie pobudliwe, dlatego zdarza się, tak też moi koledzy na przykład z Finlandii zajmujący się tą chorobą opowiadali mi, że te dzieci mają w pierwszej kolejności rozpoznawane ADHD z racji właśnie tego przeciwdziałania tej senności. I potem do tej wzmożonej senności dziennej dołącza się właśnie to niekontrolowane zasypianie, czyli chcę mi się spać, walczę z tym, no i nagle przegrywam tę walkę i zasypiam.
To jest chyba trudne, prawda, do zdiagnozowania, bo jak pamiętam z przeszłości, to na jakimś nudnym wykładzie albo na nudnej lekcji, no można zasnąć po prostu też jak jeszcze noc, że tak powiem, jest nieprzespana do końca, no to taka pojawia się taka, prawda, sala niewywietrzona.
Oczywiście,
na przykład, więc się pojawiają, że tam pół klasy może sprawiać wrażenie, że zaraz zaśnie,
jakiś,
tak?
Jakiś suty posiłek wcześniej przed wykładem, oczywiście to wszystko sprzyja zasypianiu, to jest coś innego. Jeżeli zabieramy się za diagnozowanie narkolepsji, to po pierwsze te zasypiania nagłe mają się wydarzać w kontekście, który nie sprzyja zasypianiu, tak?
Nudny czyli coś wykład robimy?
Jest czymś, co sprzyja zasypianiu, a raczej właśnie coś robimy, chcemy pracować nad czymś, rozmawiamy, jemy coś i wtedy zasypiamy.
Czyli to jest taki
charakterystyczny. Tu mamy problem. Dalej właśnie to zasypianie ma się nie pojawiać u tych pacjentów po źle przespanej nocy, tak? Czyli jestem zadowolony z tego, jak spałem w nocy. Spałem dobrą ilość godzin dla mnie, a mimo to w ciągu dnia jestem senny i zasypiam. I
a
to
co
jest...
się dzieje w mózgu takich ludzi z tą chorobą?
Chciałem od tego zacząć. Wróćmy do myślenia o całej naszej dobie, o tych 24 godzinach, jako o non-stop pracy mózgu, tylko że w różnych trybach. No tam powiedzmy, że od tej 7 rano do 23 mamy ten tryb czuwania, okej. No i potem się zaczyna sen, który też jest na różne tryby podzielony. Jest właśnie tryb taki bardziej dla naszego mózgu wypoczynkowy, czyli śpimy tak zwaną drugą fazą snu, czy snem głębokim. I co jakiś czas pojawia się tam kolejny tryb pracy naszego mózgu, czyli ta faza REM wiążąca się z właśnie marzeniami sennymi. I teraz to, żeby te nasze tryby funkcjonowania następowały po sobie tak, jak chciała tego matka natura, jest uzależnione od funkcjonowania hormonu, neurohormonu produkowanego w naszym mózgu, w podwzgórzu, który się nazywa hipokretyna albo oreksyna. To jest hormon, o którym nie wiemy od niedawna. On był wykryty w 1998 roku. Ma bardzo wiele ról metabolicznych, bo między innymi odpowiada za łaknienie i na przykład jego deficyt u zwierząt laboratoryjnych wiąże się z rozwojem otyłości. reguluje w ogóle naszą aktywność, nasz zapał do aktywności w ciągu dnia, w ciągu nocy odpowiednio, ale właśnie czuwa nad tym prawidłowym następowaniem po sobie tych poszczególnych trybów funkcjonowania mózgu. Pacjenci z narkolepsją nie mają tego hormonu, a konkretnie u nich nie ma komórek w podwzgórzu, w części naszego mózgu nazywanej podwzgórzem, które ten hormon produkują.
Można sobie ten hormon, że tak powiem, dołożyć w jakichś tabletkach?
Niestety nie. Niestety nie. Takiej formy substytucji tego hormonu nie udało się opracować do tej pory. Problem tam polega na tym, tak jak w cukrzycy typu pierwszego, że neurony, które ten hormon produkują, w pewnym momencie życia u pacjentów po prostu giną. Następuje ich całkowita zagłada, tego hormonu nie ma. Więc te fazy naszego funkcjonowania zaczynają w sposób nieregularny występować. I to zasypianie w ciągu dnia to jest nagłe pojawienie się w ciągu zwykłej, codziennej aktywności fazy snu REM. Po prostu. I na tym polega ta jakby no neurobiologiczna esencja tej choroby.
A panie profesorze, ten hormon, o którym pan wspomniał, hipokretyna, tak?
Się tak, nazywając, hipokretyna albo oreksyna, to są synonimy, dwie nazwy.
To czy on ma wpływ także, jeśli na przykład jest niski poziom tego hormonu, ogólnie na spanie, czy tylko związany jest z narkolepsją i z tą już jednostką chorobową? Czy ogólnie, jeśli mamy słaby ten poziom, to będziemy, nie wiem, gorzej spali, albo będziemy właśnie zasypiali, jak on jest, lepiej spali? Czy to ma znaczenie?
Nie do końca to tak działa, bo to nie jest taki hormon zero-jedynkowy, taki on-off, tak? On pilnuje tego, żebyśmy mieli dostrojoną aktywność naszego organizmu do naszych aktualnych potrzeb. Czyli dzięki jego aktywności rano jesteśmy gotowi pracować, czyli no w takim ujęciu ewolucyjnym zdobywać pokarm, a z kolei w nocy spać i odpoczywać. I to nie jest taka prosta relacja, że spadek tego hormonu równa się wzmożona senność dzienna. Tak to nie działa. U pacjentów, u których mamy problem kliniczny nadmiernej senności dziennej tylko, czyli w tak zwanych chorobach, które się ładnie określa mianem hipersomni, ten hormon nie jest jakoś mocno obniżony. Więc to nie jest taki hormon po prostu, który nas...
Wystarczy zbadać i ma się odpowiedź na pytanie. Mhm.
Natomiast w narkolepsji tak to jest. Jeżeli u pacjenta stwierdzimy brak czy niski poziom tego hormonu, to możemy mówić o rozpoznaniu narkolepsji de facto. O tyle jest to niewykonywane w codziennych warunkach, gdyż to nie bada się stężenia tego hormonu we krwi, tylko w płynie mózgowo-rdzeniowym, czyli pacjent musi przejść procedurę diagnostyczną, jaką jest nakłucie lędźwiowe, które no, jest no, już nieco bardziej wyrafinowane niż po prostu pobranie krwi. I dlatego w codziennej praktyce się tego tak regularnie nie wykonuje.
A panie profesorze, czy taki chory może przewidzieć, że zaraz zaśnie, że on na przykład, nie wiem, jak stoi, to po prostu zdąży usiąść albo zatrzymać ten samochód? Czy on po prostu jest w stanie jakby przeciwdziałać jakimś takim swoim atakom narkolepsji?
Przeciwdziałanie tym atakom narkolepsji polega na tym, że pacjenci mają takie ustawione w ciągu dnia drzemki. To jest metoda taka behawioralna na to, tak?
Czyli co by się nie działo, on musi się po prostu zdrzemnąć,
tak? Że po
tak?
prostu w planie dnia, okej, pracuje 8:10, 10:00 do 10:30 robi sobie drzemkę. I to jest sposób takiego na rozładowanie tej chęci snu, czyli czegoś, co się naukowo nazywa sleep pressure, presja snu, czy ciśnienie snu. To jest taka metoda. Do narkolepsji jeszcze tutaj nie wspomniałem, mówiąc o objawach, do takiego pełnego obrazu klinicznego narkolepsji należy coś, co się nazywa katalepsją, czyli nagła utrata napięcia mięśniowego, czyli pacjent nagle siada, czy nagle się przewraca, albo dotyczy tylko jednej kończyny, że ręka nagle przestaje jakby słuchać się i traci siły na kilkadziesiąt sekund zwykle, czasami kilka minut, rzadko to się przedłuża. Więc to też, to jest to, co w poprzedniej części audycji mówiłem o tak zwanej REM atonia, czyli rozluźnieniu naszych mięśni w czasie fazy snu REM, która też się nieprawidłowo pojawia właśnie w tym rozregulowanym cyklu funkcjonowania pacjenta z narkolepsją.
Myślę sobie, że słuchacze chcieliby usłyszeć od pana profesora, czy tutaj mamy do czynienia z jakimiś genetycznymi czynnikami, czy ta choroba i ta skłonność do takiego zasypiania, to są rzeczy, które się dziedziczy?
Tu tła genetycznego narkolepsji de facto nie opisano. Są pojedyncze rodziny, u których ta narkolepsja występuje rodzinnie, ale nie do końca wiadomo dlaczego, z jakim genem to jest związane. Najczęściej jest to gen nie samego tego hormonu czy jego produkcji, bardziej jest to gen receptora tego hormonu. Natomiast ryzyko odziedziczenia jest niewielkie, bo uważamy w tej chwili raczej, że w ciągu życia pacjenta, w czasie jego dzieciństwa, dzieje się coś w jego mózgu. Najprawdopodobniej jest to jakiś proces zapalny, który no w sposób randomowy trafia w pacjentów i powoduje uszkodzenie podwzgórza i właśnie zniszczenie tych neuronów produkujących hipokretynę, więc tutaj ten element dziedziczności nie jest aż tak istotny.
Można to jakoś leczyć? Oprócz tych drzemek, o których pan profesor już wspomniał, są jakieś terapie, nie wiem, farmakologia, coś medycyna proponuje takim osobom?
W tej chwili mamy leki przeciwdziałające senności w ciągu dnia, pobudzające. Na przykład metylfenidat, który powoduje, rozbudza, mówiąc krótko, pacjentów. Są też najnowsze leki działające przeciwko receptorom histaminowym, czy reagujące z receptorem kwasu masłowego w obrębie mózgowia, które redukują ilość tych ataków snu i też redukują te epizody katapleksy. Problem jest taki, że nie są te leki szczególnie w Polsce dostępne. Większość pacjentów dokonuje zakupu poza granicami Polski.
A panie profesorze, gdzie się można zgłosić, jeśli ktoś ma ogólnie zaburzenia snu tutaj u nas w Trójmieście? Te wszystkie zaburzenia, o których mówiliśmy i w poprzedniej części audycji i teraz, jest jakaś taka placówka, która się specjalizuje?
Są poradnie zaburzeń snu, na przykład na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie osoba z bezsennością czy z podejrzeniem narkolepsji, czy z podejrzeniem bezdechu sennego, bo to też jest bardzo poważny cywilizacyjny problem związany ze snem, mogą się zgłosić. Kwestia jest tego rodzaju, że jeżeli chodzi o te choroby może inne niż bezsenność, właśnie narkolepsja, czy REM behavior disorder, czy zespół bezdechu sennego, często, żeby mieć pewną diagnozę, potrzebne jest badanie polisomnograficzne, czyli noc spędzona w laboratorium snu, gdzie pacjent jest podpięty pod szereg monitorów oceniających pracę mózgu, pracę układu krążenia, ruchy ciała w ciągu snu. No i nie jest to badanie dostępne łatwo i jest niewiele osób, które
kolejka,
te badania
rozumiem,
umieją.
Tak?
Tak, bo jest niewielka ilość urządzeń, niewielka ilość specjalistów, którzy umieją to odczytać.
Czyli
więc nie jest to takie proste.
W przypadku tych 35% społeczeństwa, tak jak na początku audycji mówiliśmy, która może mieć problem ze snem, no to domyślam się, że kolejka dosyć długa do takiego
nie do
typu
końca, bo te 30 kilka procent, no to głównie to rozpowszechnienie jest zbudowane na pacjentach z bezsennością. Do rozpoznania bezsenności potrzebny jest dobrze, spokojnie zebrany wywiad z pacjentem, a nie żadne badania
już, tak?
Dodatkowe. Mm-hmm. Natomiast badania dodatkowe są potrzebne przy tych bardziej skomplikowanych, nazwijmy to, jednostkach związanych ze snem, na przykład jak narkolepsja. I wtedy faktycznie można bardzo silne podejrzenie kliniczne wysnuć po rozmowie z pacjentem, ale pewna diagnoza pojawia się jednak po badaniach neurofizjologicznych.
Profesor doktor habilitowany Mariusz Siemiński, kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator klinicznego oddziału ratunkowego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, lekarz specjalista, neurolog, lekarz specjalista medycyny ratunkowej i specjalista medycyny snu był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję panie profesorze za przyjście do studia.
Bardzo dziękuję panie redaktor, dziękuję państwu za uwagę.
Audycję zrealizował Dominik Lewicki, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Do widzenia.
Radiowo, naukowo.